Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Prezydent Bronisław Komorowski boi się przedwyborczej debaty.
TVP chce ją zorganizować 5 maja. Pozytywnie na zaproszenie odpowiedziało już 7 z 11 kandydatów startujących w wyborach prezydenckich. Sztab prezydenta w poniedziałek opowiedział się przeciwko udziałowi prezydenta w takiej debacie. We wtorek sam Bronisław Komorowski potwierdził, że nie będzie uczestniczył w telewizyjnej debacie.
Debata, która miałaby polegać na tym, że 10 kontrkandydatów strzela do bramki prezydenta przez godzinę, mając pewnie 5 minut każdy, według mnie nie stwarza szansy na żadną pogłębioną wymianę myśli, poglądów, na ujawnienie swoich zamiarów, swoich programów, mówił prezydent.
Wiadomo już, że w debacie weźmie udział m.in. Andrzej Duda. W poniedziałek odbyło się losowanie kolejności wystąpień i wziął w nim udział także przedstawiciel sztabu Bronisława Komorowskiego.
Odnosząc się do zmiany stanowiska prezydenta, kandydat PiSu Andrzej Duda powiedział, że jest to dziwna sytuacja.
To jest kwestia także szacunku dla wyborców. Wyborcy debaty oczekują. Oczywiście to nie będzie łatwa debata, bo przecież kandydatów jest 11, no 10, jeżeli prezydent nie przyjdzie, a czas wiadomo ograniczony, ale samo stawienie się na takiej debacie jest wyrazem szacunku dla wyborców, dlatego żeby mieli poczucie, że się mogli przyjrzeć kandydatom, że mogli ich ze sobą porównać. Uważam, że to jest istotne. Ja się żadnej debaty, proszę Państwa, bał nie będę, a prezydent, proszę bardzo, no, podejmuje sobie sam decyzję. Natomiast mówię, no, przychodzą na losowanie, potem mówią, że nie przyjdą na debatę. Trochę dziwna sytuacja.
Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło ofensywę rozliczania Bronisława Komorowskiego z jego obietnic i prezydentury. W ponad 100 miejscowościach w Polsce odbyły się konferencje prasowe parlamentarzystów tej partii pod hasłem „Obiecał i oszukał”.
Prawo i Sprawiedliwość zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego tak zwaną konwencję przemocową. W poniedziałek prezydent Bronisław Komorowski ratyfikował dokument.
Konwencja pod szczytnym hasłem walki z przemocą wobec kobiet wprowadza do polskiego prawa ideologię gender i uderza w rodzinę, tradycje oraz religię.
Przeciwko szkodliwym zapisom konwencji protestowali politycy prawicy, środowiska prorodzinne i pro-life, część prawniczego i kobiecego, a także Konferencja Episkopatu Polski.
Poseł Małgorzata Sadurska, wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski, powiedziała, że prace nad wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego są już na ukończeniu.
Polityk podkreśla, że dokument narusza m.in. artykuł 18 ustawy zasadniczej, który stoi na straży małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.
Ta konwencja jest niczym innym, tylko dokumentem uderzającym w polskie rodziny. Będziemy skarżyć naruszenie artykułu 25 Konstytucji, mówiącego o autonomii, o odrębności światopoglądowej, bo konwencja jest niczym innym, jak narzucanie pewnego światopoglądu, pewnej wizji ideologicznej do systemu prawnego. Będziemy skarżyć konwencję za naruszenie artykułu 48 Konstytucji, który mówi, że to rodzice mają prawo decydować, w jaki sposób, w oparciu o jaki system wartości mają być kształcone ich dzieci. A konwencja nakazuje wprost we wszystkich szkołach, na każdym etapie kształcenia, promować niestereotypowe role społeczno-kulturowe.
Konwencję podpisało 37 z 47 państw Rady Europy, w tym 23 należących do Unii Europejskiej. Ratyfikowało ją 16 krajów, w tym 9 członków Unii Europejskiej.
Są różnice między danymi resortu zdrowia a NFZ-u w sprawie tzw. aborcji, czyli zabicia nienarodzonych dzieci. Ministerstwo Zdrowia podało, że w 2013 roku było ich 744, blisko 2 razy większą liczbę, 1354, ujawnił Narodowy Fundusz Zdrowia.
Dane resortu zdrowia są gromadzone w oparciu o sprawozdania opracowywane w związku z programem badań statystycznych na dany rok. Placówki medyczne podległe Ministerstwu Zdrowia i Ministerstwo Obrony Narodowej wypełniają odpowiednie formularze w tej sprawie.
Łącznie po uwzględnieniu danych z resortów spraw wewnętrznych oraz sprawiedliwości w 2013 roku zarejestrowano 751 tzw. aborcji. NFZ mówi natomiast, że rozliczył ich 1354, a w 2014 roku 1812. Resort zdrowia nie dysponuje jeszcze danymi statystycznymi za ubiegły rok.
Pełnomocnik inicjatywy ustawodawczej Stop Aborcji Kaja Godek mówi, że różnice te mogą wynikać z podejścia NFZ-u do tak zwanej aborcji.
Bo NFZ rozlicza indukcję poronienia, nie rozróżniając, czy to jest indukcja poronienia martwego czy żywego. Czyli tak naprawdę dla NFZ-u indukcja poronienia dziecka, które już zmarło, jest rozliczana w taki sam sposób jak zabicie dziecka. Więc te dane niekoniecznie pokazują prawdziwy obraz. Rzeczywiście jest duże zamieszanie i w ogóle samo to zamieszanie w dokumentach pokazuje, że tak naprawdę dla rządu życie tych małych dzieci to jest takie nic. To w ogóle nie jest ważne. Nie ma żadnej dbałości o to, żeby to sprawdzić. Nie ma żadnej dbałości o to, żeby to kontrolować. Podaje się jakieś dane, z których tak naprawdę trudno odczytać, co rzeczywiście się dzieje.
Przeciwnicy aborcji zbierają podpisy pod projektem, który ma całkowicie zakazać aborcji. Obecnie w Polsce jest ona dopuszczona w 3 przypadkach. Gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety, jest wynikiem czynu zabronionego lub gdy płód jest ciężko i nieodwracalnie uszkodzony.
Minister zdrowia szerzy mowę nienawiści, podkreśla poseł Anna Sobecka.
Polityk PiSu domaga się wyjaśnień od ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza w związku z jego wypowiedzią podczas debaty sejmowej dotyczącej in vitro.
Szef resortu zdrowia powiedział, i tu cytat, Europa i świat nagradzają twórców in vitro Noblem, a Jarosław Kaczyński pod rękę z Tadeuszem Rydzykiem mówią o tym, żeby Polaków karać więzieniem i zakazać im in vitro.
Poseł Sobecka w interpelacji podkreśla, że te słowa są niegodne osoby, która piastuje tak wysokie stanowisko.
Ja dociekam w tej interpelacji, z jakiego źródła minister korzystał. Kiedy, w jakim miejscu, gdzie ojciec dyrektor miałby powiedzieć, że domaga się kary więzienia. Nie może być tak, i to od osób, które piastują najwyższe urzędy w rządzie, aby publicznie znieważali osobę bardzo szanowaną w Polsce.
Ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, odnosząc się do słów ministra, stwierdził, że nigdy nie występował o to, żeby kogokolwiek więzić, a wypowiedź Arłukowicza określił mianem kłamstwa.
Poseł Anna Sobecka podkreśliła, że rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji oraz publiczne zniesławienie dyrektora Radia Maryja będą wymagały podjęcia działań na drodze sądowej. Minister ma 21 dni na odpowiedź na interpelację poselską.
Na początku maja warszawski sąd apelacyjny rozpatrzy zażalenie obrony na podjęcie procesu odwoławczego byłego szefa MSW Czesława Kiszczaka.
Komunistyczny generał został skazany w sądzie pierwszej instancji na 2 lata więzienia w zawieszeniu w sprawie wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku.
Sąd podjął decyzję o wznowieniu sprawy w związku z najnowszą opinią lekarzy. Uznali oni, że stan zdrowia psychicznego Kiszczaka znacznie utrudnia jego uczestnictwo w czynnościach procesowych.
Jednak biegli nie stwierdzili, iż stan zdrowia podsądnego to uniemożliwia, lecz tylko utrudnia. Obrońca Kiszczaka złożył zażalenie na tę decyzję.
Profesor Mieczysław Ryba, historyk, nie sądzi, aby były szef MSW został realnie osądzony.
Trudno jest powiedzieć, żeby przypadek to był, iż tak długo te wszystkie procesy trwają, iż tak długo ten wymiar sprawiedliwości nie może sobie poradzić z tą sprawą. Gdyby wszystkie sprawy, które są toczone w polskich sądach, trwały tak długo, to praktycznie nie doczekalibyśmy się wyroku w żadnej kwestii, nawet w sprawach zwykłych morderstw. Nie mówimy o takich przestępstwach politycznych, o jakie jest oskarżony Czesław Kiszczak. A więc tu jest jakiś gigantyczny problem i w sensie formalno-prawnym, i w sensie proceduralnym, i w sensie pewnej woli, jeśli bierzemy pod uwagę osąd zbrodniarzy komunistycznych w tzw. III Rzeczpospolitej.
Rozprawa, która zaplanowana jest na 5 maja, odbędzie się w trybie niejawnym.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu otrzymała prestiżową nagrodę Małego Feniksa 2015. To nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.
Jest przyznawana osobom i instytucjom, które przyczyniły się do promowania w mediach wartości chrześcijańskich. Ogłoszenie tegorocznych zwycięzców odbyło się podczas otwarcia 21 targów wydawców katolickich.
Ksiądz Roman Szpakowski, prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, podkreśla, że nagroda została przyznana za formację, profesjonalizm i rzetelność w kształtowaniu ludzi mediów i promowanie w mediach wartości katolickich.
W tym roku zostały przyznane 2 małe feniksy specjalne dla Wyższej Szkoły w Toruniu Medialnej i dla salezjańskiej organizacji Europa Północno-Środkowa za promocję, za wdrażanie wartości katolickich, chrześcijańskich, przede wszystkim w dziedzinie wychowania poprzez szkoły. Przede wszystkim jedno, że promująca te wszystkie wartości, ale przede wszystkim przygotowująca dziennikarzy, przygotowująca redaktorów na bazie katolickiej, na bazie religijnej, ale także na bazie patriotycznej, a więc tych, od których zależy późniejszy świat medialny.
Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 18 kwietnia w Bazylice Serca Jezusowego w Warszawie podczas uroczystego koncertu chóru papieskiego Kaplicy Sykstyńskiej.
Dwudziestego kwietnia rosyjscy motocykliści z klubu Nocne Wilki wyruszą do Berlina, aby uczcić 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Rajd przez Polskę będzie trwać 2 dni.
Jak ustaliła jedna ze stacji radiowych, polskie służby nie będą blokować ich wjazdu na teren naszego kraju.
Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, zwraca uwagę, że władze powinny zakazać przejazdu rosyjskiego gangu przez teren naszego kraju.
Jesteśmy oburzeni w Porozumieniu Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych tym, że władze polskie zgadzają się na to, aby ten rajd przejechał przez nasz kraj. Na swojej trasie mają między innymi Polskę, przejeżdżają przez Wrocław i przez inne miasta. Natomiast władze Rzeczypospolitej muszą tutaj podjąć pewne decyzje i mam nadzieję, że poważnie się zastanowią, czy jawnie proputinowską, nacjonalistyczną organizację, która głosi poparcie dla obecnego kursu polityki rosyjskiej wobec Ukrainy, można w tej sytuacji gościć w naszym kraju.
Komandor rajdu katyńskiego Wiktor Węgrzyn broni motocyklistów Nocnych Wilków. Uważa, że przeciwko nim rozpętała się nagonka.
Jest to największy rosyjski klub motocyklowy, który ma około 5000 członków w kilkudziesięciu miejscach w Rosji. Ma i oczywiście na Krymie, ma i na Sachalinie, ma w Moskwie, ma w Petersburgu. I oni robią to samo, co rajd katyński robi od 14 lat. My jedziemy na groby, na pola bitewne polskie.
Lider Nocnych Wilków, Aleksandr Załdostanow, powiedział, że żadne protesty nie powstrzymają go od planów przejazdu.
Tymczasem kolejna grupa Rosjan szykuje rajd przez Polskę. Tym razem Dobrowolne Stowarzyszenie Wspierania Armii, Floty i Lotnictwa zorganizowało rajd samochodowy pod hasłem Drogi Chwały.
Uczestnicy wyjadą z Rosji 18 kwietnia.
Papież Franciszek jest wiadomością każdego dnia, ponieważ jego słowa są proste. Tak ksiądz kardynał Oskar Maradiaga mówił w Madrycie o 2-letnim pontyfikacie Ojca Świętego.
Dodał, że jeśli ktoś mówi, że jesteśmy na statku bez sterów, to niewiele wie o nawigacji Franciszka.
Ten papież jest wiadomością każdego dnia, ponieważ jego słowa są proste. Nie ma traktatów teologicznych w homilii w domu świętej Marty, ale słowa istotne dla życia. Ojciec Święty, jak dobry pasterz, pachnie owcami, to znaczy jest blisko ludzi, a ludzie rozumieją jego język. Są to encykliki gestów, jak ucałowanie osoby zniekształconej chorobą, czy dziecko bawiące się na krześle. Te encykliki gestów są bardzo ważne, nie są demagogiczne, ale spontaniczne, płyną prosto z serca. Zdaniem kardynała Maradiagi, papież głosi nam każdego dnia prostotę od pierwszego dnia swojego pontyfikatu. Papieskie gesty mówią nam, że jest to właśnie droga wyzwolenia.
Z Madrytu mówił ojciec Marek Greczkiewicz, redemptorysta.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.